Dzień dobry. Cześć wszystkim.
Na początek.
Witamy.
Na początek Szczepan, zagadka dla ciebie. Z jakich walut świat by korzystał, gdyby przeszedł na wegetarianizm?
Nie
po
wiem.
Pierwsze, sałata, kapusta i siano.
Tak, no,
taki super na początek.
Witamy w programie.
Cześć, witajcie. Lech Wilczyński.
Tak, godzina 11.
Lech Wilczyński,
Szczepan Dentyn. A sobie dzisiaj tak wcinamy bezpośrednio. A tak się zawsze staramy sobie pozwolić mówić. No dzisiaj sporo się jednak działo w tym tygodniu, pomimo tego, że był taki pogodny. To jednak w tym tygodniu trochę burzy było na świecie.
No, skoro jesteśmy przy sałacie.
Tak.
Skoro jesteśmy przy sałacie, to trzeba mówić o, powiedzieć koniecznie o rękach z sałaty.
O, wiadomo, tak, w sałacianych dłoniach.
Papierowych. W Polsce się chyba mówi o papierowych dłoniach, a nie rąk z sałaty.
Tak.
No i,
ale mamy...
Dlaczego o tym to... trzeba powiedzieć? No bo w maju, pod koniec maja, Elon Musk powiedział, że Tesla ma diamentowe rączki, a okazało się, że to właśnie w tym momencie, kiedy on powiedział, że ma diamentowe rączki, no to właśnie to był ten moment, kiedy zaczęli sprzedawać bitcoiny za prawie miliard dolarów po to, żeby sobie podpimpować sprawozdanie finansowe Tesli za kwartał, żeby nie wyszło na minusie.
To raz, dwa. Po pierwsze, nie sprzedali całości. Także dlatego mówimy, że sałaciane dłonie. Tak to byśmy powiedzieli, że z papieru toaletowego są te dłonie, ale to, co jest ciekawe, no to ich cena wyjścia była na poziomie 28 tysięcy, co by oznaczało, że oni sprzedawali kiedy? Kiedy? Czekajcie, musimy dojechać do tego okresu. 28 tysięcy. Taki dość chamski moment na wyjście, nie? W sensie nie chamski, no ale już wiemy, kto komu puściły pampersy generalnie, nie? Tutaj ten dump ewidentnie wygląda na to, że spowodowała Tesla. Miejmy nadzieję, że nasz drugi diamentowy pan z dłońmi nie wymięknie, Michael Saylor. Aczkolwiek wracając do tego, co tam się działo w środku w Tesli, no to sprzedali bitcoinów za 936 milionów dolarów, zostawili sobie 25%, czyli około 10 tysięcy bitcoinów, także całkiem sporo. Ale to, co jest w ogóle najzabawniejsze, to na callu, gdzie właśnie rozmawiali na temat tego, ile zarobili, ten call z inwestorami, dodali oczywiście, że Tesla nie sprzedała żadnego posiadanego przez siebie Dogecoina.
No po prostu.
Aha, okej.
Okay. No bo nic by z tego nie mieli.
No, nic by z tego nie mieli. No to... Nie, bo to za duży dump by był wtedy chyba na rynku. No. Ile Tesla ma Dogecoinów, bo chyba nie pojawia się ta informacja. W raportach. Także mamy Elona z sałacianymi rękami. Cóż, no, ma co rozpaczać. Wiesz, z drugiej strony oni to kupowali jako cash equivalent, jakiś ekwiwalent gotówkowy, prawda? Trochę to słabo wygląda, zwłaszcza, że jeżeli oni chcieli poprawić, zmaksymalizować swoją pozycję cashową, pozycję gotówki w swoim rozliczeniu, no to trochę podkopuje tą narrację, że Bitcoin jest lepszy niż gotówka, albo tak samo płynny i wiesz, tak jak mieliśmy te...
No wszystko chodzi o księgowość, tak? No o raporty księgowe. Tak. Przecież Bitcoiny w raporcie księgowym nie wyglądają na właśnie w bilansie jakoś inaczej się prezentują, więc znowu pokazuje to, że księgowość, tak naprawdę raporty księgowe to jest pic na wodę, fotomontaż. Więc
wiadomo, no to jest przecież dzieło sztuki. Enron trochę słynny, który osiągnął szczyt, jeśli chodzi o kreatywność księgową, tak. No.
A dzisiaj oczywiście jestem z green screenem. Dlaczego Swapply dzisiaj sponsoruje? Bo chciałem przypomnieć, że są nadal książki Nasz pieniądz Bitcoin do zgarnięcia. Także jeżeli chcecie zgarnąć sobie książki Nasz pieniądz Bitcoin, no to wystarczy zrobić zakup za minimum 500 zł na Swapply i napisać na support, że chcecie dostać książkę. Także do wyczerpania zapasów mamy jeszcze 10 sztuk książek, więc kto pierwszy, ten lepszy. Także tyle słowem od sponsora.
Od sponsora. Fajnie, fajnie. No właśnie, a tymczasem jesteśmy świadkami, bo tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że w kilku, jak nie kilkunastu krajach na świecie dochodzi aktualnie do rozpadu w ogóle struktur państwowych, to w tym tygodniu chyba, to oczywiście, żeby tu nie szerzyć jakiegoś defetyzmu, ale to, co się dzieje w Chinach, jest bardzo niepokojącą sytuacją. W ogóle Chiny są w głębokim D, bo wszystko tak naprawdę, co w Chinach się dzieje, to jest, no, jest bardzo niepokojące. I mam tutaj na myśli fakt tego, że piąty miesiąc z rzędu bilans, jeśli chodzi o sprzedaż obligacji rządowych chińskich, jest ujemny. To znaczy piąty miesiąc z rzędu są kaszowane chińskie obligacje i rząd chiński traci zdolność pożyczania pieniędzy na globalnym rynku, co doprowadza do oczywiście inflacji. Do tego nakładamy tą politykę zero COVID, całe lockdowny, całe to prześladowanie obywateli, ale doszliśmy do momentu, gdzie okazuje się, że w prowincji Henan zablokowane zostały cztery prowincjonalne największe banki i od, uważaj, kwietnia ludzie nie mogą wypłacać pieniędzy. I dochodzi do protestów pod siedzibami banków. Oczywiście tam centralny rząd chiński mówi, że oni na pewno tam dadzą radę. W ogóle na początku w kwietniu mówili, że to wszystko jest problemem. Problemem jest nowa aktualizacja oprogramowania w tych bankach. Są problemy, jakieś tam ataki. To jeszcze...
Może fork nie wyszedł.
Jakiś fork im tam nie wyszedł. I generalnie... Tam miliardy dolarów czekają w depozytach, Chińczycy nie mogą tego wypłacić i ruszyli na ulicę. Oczywiście mamy protesty pod tymi bankami. No i jacyś panowie zamaskowani w czarnych bluzach próbują rozpędzać te protesty, ale doszło w niedzielę. W ogóle doszło w niedzielę, że komisja bankowa, kolejny tam jakiś mądry skrót, który gdzieś tutaj miałem, w niedzielę opublikowała komunikat na WeChacie, że po raz kolejny zapewniając, że zostaną zrealizowane te wypłaty, ale ludzie wyszli na ulicę i wyobraźcie sobie, że doszło do sytuacji bezprecedensowej znowuż, mianowicie na ulicę musiały wyjechać. Na ulicę musiały wyjechać czołgi chronić banki, co jest zupełnie... I to jeszcze w innej prowincji w Chinach. Oczywiście oficjalny komunikat jest taki, że to są ćwiczenia.
Tak, tak.
Czołgi ćwiczą akurat przed bankami, przed siedzibami banku. No i dość bezprecedensowa sytuacja. I banki cały czas nie realizują wypłat i podczas prób wypłat Wybaczcie, trochę, nie wiem jak u was, ale u mnie trochę za głośno, także pozwólcie, że dość tych czołgów.
Jak zwykle, ale... czołgi najlepiej nadają się do pacyfikowania własnych obywateli, bo na współczesnej wojnie to raczej słabo się przydają, więc jedyne sensowne zastosowanie to przeciwko własnym obywatelom.
O Boże.
Może dopóki kiedy. No, w każdym razie... Przynajmniej takie było pierwsze zastosowanie czołgów historyczne. W Wielkiej Brytanii.
W każdym razie podczas prób wypłat obywatele otrzymują informację, że informacja jest weryfikowana, czyli cały czas problem z wypłatami. No i teraz nałóż na to te wszystkie problemy Chin, czyli mamy, wiesz, lockdowny masowe, mamy upadająca wiarygodność w ogóle rządu, zdolność do zadłużania się, czyli do wiesz, gromadzenia kapitału. dołóż do tego kryzys na rynku nieruchomości, bo tu się okazuje, że na ten bankran nakłada się fakt tego, że mnóstwo Chińczyków przestaje spłacać kredyty ze względu na to, że deweloperzy nie dowożą nieruchomości. Dlaczego oni mają spłacać kredyty, kiedy nagle się okazuje, że oni wprost już ci deweloperzy mówią, że oni nie postawią tych nieruchomości? Czemu oni mają je dalej spłacać? Co jeszcze potęguje ten kryzys finansowy? Do tego mamy, wiesz, ekspozycję tych instrumentów, bo oczywiście jak to wszędzie na rynkach finansowych, tak jak mieliśmy te CDC w Stanach Zjednoczonych, że brała te kredyty hipoteczne, pakowano w paczki i handlowano tym na kolejnym rynku aktywów wtórnych, prawda? To tak podobnie jak w Chinach, mamy ekspozycję na globalne rynki w tym zakresie i dołóż do tego zapaść demograficzną.
Masz na myśli, że zagraniczni inwestorzy kupowali te obligacje?
No oczywiście, gdzie BlackRock,
instrumenty.
BlackRock w tym tygodniu, BlackRock, który miał wycenę, pamiętacie, największy fundusz inwestycyjny na świecie, który w Chinach ma mnóstwo umoczonych pieniędzy, BlackRock, który zarządza majątkiem w wysokości 10 bilionów, nie miliardów, bilionów, czyli po angielsku trylionów dolarów, ogłosił w tym tygodniu, że stracił prawie 2 tryliony dolarów, 2 biliony dolarów zostały stracone przez niego, czyli to nigdy żadna firma nie zaliczyła takiej straty. Nigdy żadna firma tym nie zaliczyła, bo nigdy żadna nie była tyle warta.
No to widzisz, no, sztuczna inteligencja Aladdin nie zadziałał ewidentnie.
No,
że Aladdin, nie dali Aladdin mają przecież taki wspaniały system sztucznej inteligencji, Aladdin jakoś nie tak. Przewidział spadków.
No i na to wszystko nałóż zapaść demograficzną w Chinach, która jak się okazuje, wiesz, zastępowalność pokoleń musi być na poziomie 2,1, jeśli chodzi o współczynnik urodzin, czyli to jest ile urodzin na kobietę, to w Chinach było 1,3 w 2020 roku, w 2021 mamy 1,15 i dochodzi tam do zapaści demograficznej, zresztą która w ogóle tak naprawdę musi przedefiniować w ogóle system gospodarczy. Nałóż do tego wojnę na Ukrainie i deglobalizację, która w ogóle wstrząsnęła układem światowym, wpłynęła na porządek świata, na to, że już robienie interesów nie jest tak bezpieczne, nagle trzeba się zabezpieczać i budować wojska. Nie jest tak, że jest jakiś policjant świata, który nas będzie pilnował. No i pytanie brzmi, czy nie jesteśmy właśnie świadkami, że Chiny, które miały być mocarstwem, miały być tym, który w ogóle za chwilę wyprzedzi Stany Zjednoczone w każdym możliwym aspekcie, na naszych oczach się rozpadają i okazuje się, że ten totalitarny tytan stoi na glinianych nóżkach i niestety jak woda odpłynęła, to okazuje się, że pływał bez gaci. Bardzo ciekawe to, co się dzieje na naszych oczach. Jakiś komentarz tu z twojej strony?
No, z drugiej strony, wiesz, to Chińczycy potrafią zrobić, przynajmniej podkraść technologię dosyć skutecznie. Także w tym są na pewno dobrzy, bo udało im się ukraść technologię tworzenia chipów w technologii 7 nanometrów i nawet na gorszym sprzęcie, na gorszej infrastrukturze są w stanie produkować chipy. No a dlaczego to jest istotne dla nas? No bo jeden z właśnie producentów koparek wykorzystuje te chipy już, czyli fabryka półprzewodników SMIC w Chinach. Są i te chipy są wykorzystywane przez koparki Minerva. Nie wiem, na ile one są efektywne, jaką mają efektywność pod względem watów na terahash. Tego do końca nie wiadomo. Natomiast no, pokazuje to, że jednak Chińczykom bez problemu udało się sklonować technologię. I mimo tego, że wydawało się, że technologia TSMC jest praktycznie nie do powielenia, tak? że to wymaga doświadczenia, odpowiedniej infrastruktury, odpowiedniej technologii, wiesz, że jest to praktycznie niekopiowalne, no to jednak Chińczykom się to udało zrobić, widzisz.
Ale wiesz, my mówiliśmy...
Nie Amerykanom, nie Europie.
No właśnie, ale my mówiliśmy o tym, że to już bardziej ta technologia, to chyba 4-nanometrowa byłaby. W sensie ta najnowsza jest nie do skopiowania, bo tu 7 nanometrów to jest, wiesz, to jest coś, co TSMC robiło 2 lata temu, nie? Może no, 2 lata temu mniej więcej. Także Chiny jeszcze są. No, oczywiście to jest niesamowite osiągnięcie, no nie? Bo tego nikt nie robi poza Chińczykami póki co i TSMC, ale. Ale ja pamiętam na kwarantannie w 2020 roku myśmy mówili o tym, że Chiny zapowiadają ogromne inwestycje właśnie w zakład produkcji układów scalonych, chipów. No i wygląda na to, że minęły 2 lata i zobacz, kurczę, jednak dali radę rozpocząć produkcję. Zresztą jak już mówimy o Chinach, no to cały ten jakby kocioł tych wszystkich problemów Chińczyków, To jest w ogóle no nie element strategii, no ale jest pewna jakaś tak, to jest pewna takie eksternalia, które pewnie partia musiała przewidzieć, bo jakby elementem strategii narodowej jest też pełna automatyzacja społeczeństwa, czyli jeżeli mamy starzejące się społeczeństwo, no to Chiny stwierdzają, no to automatyzujemy wszystko, prawda? Idziemy w kierunku automatyzacji, no i chipy to jest jeden z niezbędnych elementów do tego właśnie. No
ale jeżeli sobie spojrzysz, że te chipy były wykorzystane przez InnoSilicon, który produkuje Whatsminery. A Whatsminery jako koparki Bitcoina są znane z bardzo dobrej jakości i bardzo dobrej wydajności. I w ogóle w no, stosunku ceny do wydajności. I w no, koparki InnoSilicon są w, no, mają lepszą opinię niż Antminery, które w, są robione, dosłownie klejone na ślinę.
W praktyce, dosłownie.
Mimo że
Bitmain, natrytytki.
Tak, mimo że Bitmain ściąga chipy od TSMC właśnie, no to potem jak już na etapie składania tego wszystkiego do kupy, no to oni, wiesz, to lutują od niechcenia, robią zimne luty, w ogóle robią jakąś straszną manianę, potem to
trzeba... Masówkę robią, no co by nie było, masówkę.
Tak, na odpierdol się, no, użyję takiego brzydkiego określenia.
Nie, ale natomiast... oni zatrudniają ludzi, którzy nigdy nie mieli lutownicy w ręku, po prostu stąd to się bierze, wiesz, jest taki popyt na lutowników, że...
I potem to trzeba wszystko poprawiać, serwisować. Natomiast no, Whatsminer od InnoSilicon okazały się w bardzo dobrej jakości. Więc to jest w sumie ciekawa sytuacja, że jednak te chipy, które Chińczycy produkowali właśnie, te w technologii 7 nanometrów, okazały się jednak na rzeczy. Więc no już nie tylko TSMC w takim razie jest w stanie produkować chipy ASIC, ale już bezpośrednio Chińczycy u siebie. Może to jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość z tego względu, że może Chińczycy nie będą musieli dokonać inwazji na Tajwan. Może nie będzie taki potrzeby.
Teraz już będą mogli. Wiesz, to może teraz już
a tak, a właśnie, faktycznie, bo Tajwańczycy nie będą mogli stosować taktyki spalonej ziemi.
No tak naprawdę, tak. I teraz to raz, a dwa... Tak naprawdę TSMC jest dostawcą na amerykański rynek, czyli jeżeli by rozwalili TSMC...
A już mają swoją własną technologię.
Mają swoją, to mogliby ją eksportować do Stanów i uzależnić Stany w kolejnym zakresie.
Ja myślałem, że to jest dobra wiadomość.
A to przerażająca wiadomość. Ale co ja bym jeszcze dodał jako ciekawostkę, jako ciekawy element tym wszystkim, że widzisz, Chiny wspinają się na szczyt technologiczny, jeśli chodzi o produkcję układów scalonych i jednym z pierwszych produktów, jakby jednym z pierwszych klientów tych chipów są górnicy Bitcoina. To jest już co? Jakby, dlaczego tak jest? Bo to jest najbardziej opłacalny, najbardziej po prostu rentowny rynek dla producentów układów scalonych. Po prostu. Tam jest największe ssanie na ten produkt.
I właśnie też jakby barwności tej sytuacji dostarcza fakt, że te chipy nie są wykorzystywane lokalnie w Chinach, tylko lecą gdzie? Lecą albo do Teksasu, albo obecnie do Paragwaju, gdzie został właśnie podpisany jeden z największych kontraktów na zakup energii w historii tego kraju. Na 10 lat.
Górnicy?
Górnicy wow. Z tamtejszej hydroelektrowni zamówili sobie 10 megawatów na 10 lat wow. Ciągłej mocy i po 2,5 centa praktycznie
wow.
Za kilowat.
O Boże, to oni mają cenę, o Jezu.
Także możecie sobie zdawać sprawę, jak niska jest to cena energii. No już w kontekście tego, co się dzieje w Polsce teraz z węglem, dochodzimy do granic absurdu, jeśli chodzi o problem energetyczny w Polsce i w Europie. Po prostu wszystko stanęło totalnie na głowie. Wydawałoby się, że w drugiej dekadzie XXI wieku...
To nie jest 10 razy taniej niż w Polsce. Tak. To nie jest 20 razy taniej, to jest spokojnie 30 razy taniej prąd niż tak. W Polsce.
I to jeszcze nadmiarowy w dodatku. I to jeszcze nadmiarowy.
I jeszcze ekologiczny.
Tak, tak, ekologiczny. I w dodatku ekologiczny, zielona energia. W każdym razie byłeś sobie w stanie wyobrazić, że w drugiej dekadzie, dobrze mówię, druga to jest, jesteśmy w drugiej dekadzie czy trzeciej
dekadzie?
No już dekadzie?
Chyba w trzecią.
XXI wieku, wiesz, miały latać samochody latające, miały tak, być, tak. Wiesz, i tak dalej, no wszystko. A okazuje się, że mamy problem energetyczny stworzony dokładnie na własne życzenie, strzał w kolano, który dokonała sobie Europa całkowicie. Jeśli chodzi o energię i nagle dochodzimy do sytuacji, że właśnie w drugiej, trzeciej dekadzie XXI wieku my będziemy sobie racjonować energię, czy zastanawiać się, czy podgrzać wodę, czy podgrzać dom. Czy chodzić w kurtce, czy się wykąpać w zimnej wodzie, więc to jest coś niewyobrażalnego. A tutaj właśnie dla kontrastu masz taki Paragwaj, gdzie prąd jest tutaj po prostu nadmiarowy, jeszcze dodatkowo za 2,5 centa za kilowat.
Nikt nie chciał od nas go kupić. Nie ma komu go wziąć.
I masz Paragwaj, kraj teoretycznie trzeciego świata.
Paragwaj, ale wiesz, Paragwaj jest o tyle ciekawym krajem. W ogóle jeden znajomy jest właśnie w Paragwaju i na TikToku wrzuca filmy. W każdym razie Paragwaj jest bardzo ciekawą destynacją dla cyfrowych nomadów. Myślę, warto się temu krajowi przyjrzeć. Jedynym jego minusem jest to, że jest zamknięty lądowo. Nie ma żadnej granicy z oceanem. Także to trochę utrudnia logistykę, w ogóle politykę lokalną i tak dalej. Ale bardzo ciekawy kraj.
W międzyczasie, jeszcze w tym tygodniu, przecież mieliśmy do czynienia z wyłączaniem się górników.
W Teksasie.
Tak, tak. Górnicy się powyłączali, bo tam bardzo duzi górnicy byli w Teksasie ze względu na to, na obciążenie sieci energetycznej, która upały dotknęły praktycznie wszystkich, więc oni postanowili się powyłączać, żeby ludzie mogli włączyć klimatyzację na spokojnie sobie w domach. Ja nie wiem, wolałbym kopać bitcoiny niż włączać klimatyzację. Już lepiej, żeby było gorąco. Także sauna gratis.
Ciekawe, trudność wydobycia bitcoina spada jak jest upał.
Właśnie. I teraz przez upały mamy spadek trudności kopania bitcoinów i znowu wyszło na to, że najsilniejsi górnicy, ci, którzy mają zabezpieczony stały dopływ energii, nawet przy tej niskiej cenie, oni teraz będą spijać śmietankę, bo będą kopać więcej bitcoinów przy niższej trudności. Ci, którzy pozostali, ci, którzy utrzymali się nad wodą, teraz będą na tym zyskiwać.
Gratulacje. To tyle. Na górników z Paragwaju. Pozdrawiamy, jeżeli nas jakiś ogląda. No właśnie, odnośnie proof of work i tego, jak do oparów absurdu, do jakich dochodzimy, no to w tym tygodniu usłyszeliśmy oficjalną datę przejścia Ethereum na Proof of Stake. Mianowicie na callu core deweloperów Ethereum została zaproponowana i zaakceptowana szeroko data 19 września jako data oficjalnego merge'a, połączenia starego łańcucha opartego na Proof of Work z nowym, jakby integracją jego w nowy łańcuch, czyli tak zwany merge, właśnie połączenie w nowy łańcuch oparty na Proof of Stake. Także we wrześniu oczekujmy fajerwerków. Znaczy, tak jak ty powiedziałeś w zeszłym tygodniu, że prawdopodobieństwo tego, że przesuną to jeszcze o kolejne pół roku jest bardzo wysokie, także dopiero uwierzymy, jak zobaczymy. Ale już dwa testnety zostały zmerdżowane z sukcesem. No i No i teraz pytanie do wszystkich górników. Będzie na pewno można kupić sporo kart graficznych tanio na rynku, jeżeli to się uda.
Oj, oj.
Będzie pogrom na tym rynku. No i pytanie tutaj właśnie już Kay pisze, proszę bardzo, że Ethereum Classic będzie wspierać wciąż Proof of Work. Ale co z tego?
Ale jak masz na przykład...
To nie jest wartość dodana, prawda?
Masz takie dedykowane koparki jak A10 Pro, które w...
Fajne, tak.
Od których się nie da specjalnie przełączyć na inne algorytmy. I co?
No tak, taki mam... Witamy w krypto, no. Witamy w krypto. Pewnego dnia budzisz się z ręką w nocniku i nic nie jesteś w stanie z tym zrobić.
Także módlmy,
myślałeś, że DeFi, myślałeś, że jest decentralizowane. Tak. Myślałeś, że będzie kopać wiecznie.
Także módlmy się o to, żeby ten merch nie nastąpił. Żeby żadna bomba trudności nie wybuchła.
Tak.
No tak, jak żyć? Żadne.
No i jakby z okazji tego newsa zdaje się Ethereum mocno pompuje, no bo mamy tutaj spore wzrosty na Ethereum, prawie 50% od czasów tego dołka. Bitcoin wzrósł jakieś 15%, Ethereum prawie 50% od tego dołka na 1000, dzisiaj buja się w okolicy $1500. Zdaje się, że inwestorzy odbierają to jako pozytywny news. W międzyczasie jeszcze w ogóle tam oczywiście na Ethereum cały czas się sporo dzieje, bo Polygon właśnie wprowadza ZK Knowledge Proofy i tak dalej, także sporo innowacji się tam dzieje. Coś, co było zapowiadane, że w tej dekadzie to zobaczymy, to się okazuje, że jesteśmy już na etapie zamkniętej alfy, skapowanego bridge'a i wszystkiego, co da się tam mikro wypuścić dla testów, jeśli chodzi o nowe technologie. Także dużo się tam dzieje na pewno na Ethereum.
Ale aczkolwiek... tutaj w komentarzach, jeszcze na chwilę wróćmy do Chin, bo tutaj w komentarzach piszą, że to jest fake news z tymi czołgami przed bankami, że no wyjaśniono. Tak, tak. Ale to mówiłeś, że zwróciłeś uwagę na to, że to była oficjalna informacja, jest to, że to były ćwiczenia.
Tak.
Oficjalne. Tak. No nie wiadomo, jak jest naprawdę. No wszystko, co pochodzi z Chin, trzeba zawsze dzielić przez 2 i mnożyć razy 5.
No, my naszą wiedzę opieramy jednak o jakieś przesłanki z mediów zagranicznych po prostu. I ten filmik, który ja wam wrzuciłem, szukaliśmy
tak nie wiemy.
Innych
nie
filmów, wiemy. Które pokazują tę sytuację. I sami się zastanawialiśmy, czy w ogóle o tym mówić, bo no nie do końca byliśmy w stanie uwierzyć, że to jest faktycznie jakiś bankran i tak dalej, ale wszystkie przekazy z mediów zagranicznych przynajmniej mówią o tym, że banki faktycznie, te prowincjonalne banki mają problemy z wypłacaniem pieniędzy.
Znaczy nie, no to jest akurat wiadome, tylko pytanie, czy te czołgi były, czy to były jakieś ćwiczenia, czy to jakiś stary filmik, czy ktoś sieje panikę, czy no zresztą nie widzę jakby specjalnego powodu, żeby
w środku miasta były ćwiczenia wojskowe, prawda, czołgami.
Co oni ćwiczyli w tym mieście?
Rozpraszanie tłumów może. Rozćwiczyli rozpraszanie tłumów. No tak, żyjemy w świecie fake newsów, także nie dziwcie się, że na kwarantannie się pojawia info, które może być niesprawdzone. No, żyjemy w takim świecie zupełnie zamglonym, błoto wszędzie, jest muł, po prostu z tego mułu próbujemy wyłuskać ciekawsze informacje. No. Ale to, że Chiny są w dużym D, to jest wiadome z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że czołgi ćwiczą na ulicach dużych miast. Także...
No w każdym razie górnicy Ethereum też mogą być w dużym D niedługo. Jeżeli to przejdzie, miejmy nadzieję, tak, że dajcie łapkę w górę, jeżeli nie chcecie, żeby Ethereum przeszło na Proof of Stake.
O, ja tu podejrzewam, że to może poskutać większą ilością łapek w dół jednak, żebyś się nie zdziwił. Także... No. Ale jeżeli tak jest samo... jakiś górnik, który kopie na karcie graficznej, to dajcie łapkę w górę, a nóż.
Albo na A10 Pro.
Na 10 Pro, tak.
A 10 Pro, także no to tutaj z kartą graficzną to jeszcze zero problem, bo możesz sobie albo zacząć grać, albo, albo sprzedać, albo kopać co innego, a co mają zrobić ci, co mają koparki A10 Pro na przykład. Bo tam nie widać, żeby było jakiekolwiek zmiana firmware'u na to, żeby mogło kopać co innego.
No, na koparkach GPU będą mogły chodzić modele tak. Sztucznej inteligencji Bloom na przykład, prawda, o których rozmawialiśmy wcześniej. Także to nie jest tak że zupełnie, że to jest bezwartościowy aset, takie karty graficzne w domu. No cóż, ale z takich ciekawostek w tym tygodniu swoją drogą mamy kolejnego... Ja bym chciał powiedzieć jakieś brzydkie słowo na jego temat, ale brakuje mi słów. Jordan Belfort.
On byłby legendą, gdyby potem się nie odzywał po tym filmie Wilk z Wall Street, tak. To by był legendą, a tak to zaczął się wypowiadać.
Nie, no to weźcie w komentarzach, napiszcie jakieś
cała,
słowo.
Cała magia Jordana Belforta kretyn. Znikła. Tak.
Tak. Nie, słuchajcie, no jak Bitcoin był wysoko i krypto było wysoko, to on chodził i mówił, nie, to going to zero jest w ogóle bezwartościowe i w ogóle tak naprawdę to trzeba sprzedać, w ogóle to jest teoria większego głupca i tak dalej. I on takie skamy sprzedawał właśnie i to był film o tym i tak dalej. A teraz jak Bitcoin spadł, to on mówi, myliłem się. Czyli co, wygląda na to, że po prostu odkupił, tak? Poniżej 200 tysięcy Belfort po prostu nas kupował Bitcoina, Ethera i tak dalej. I teraz chodzi i mówi, nie, jednak Bitcoin ma sens, to wcale nie jest takie głupie. Myślałem, że spadnie do zera, ale nie spadł do zera. I Ethereum też jest fajne. Tak, no to mi to tak przynajmniej wygląda. Że naprawdę kogoś... I naprawdę to jest gość, który nigdy nie udawał, że jest... no nie wiem, brakuje mi słowa. No, nigdy nie udawał takiego, wiesz, skurczybyka, no. Żeby nie używać gorszego słowa. Także wydaje mi się wprost, że po prostu to jest pełen oportunista, który widzi teraz, że no, można tam kupić żyć, no. I jest po prostu miejsce na spekułę, nie? Z czegoś musi żyć, no. A że ktoś go tam słucha czasem, to nie będzie, że jest z tego news. No, a tymczasem Kay tutaj napisał, że źle odczytałem jego komentarz. No, wybacz, czasem tak jest. Aczkolwiek ja nie rozumiem z tego fenomenu, że Ethereum Classic jest dobre, bo dalej będzie miał Proof of Work. Dalej mnie to nie przekonuje jako propozycję inwestycyjną, że to w jakiś sposób się odbije, bo nie wiem, górnicy się przestawią na kopanie Ethereum Classic. No to żeby nie doszło do jakiejś tam hiperinflacji zaraz na Ethereum Classic niechcący. Chociaż też jest modyfikacja trudności. To zobaczymy.
Ale wiesz, no tutaj zwróciłeś uwagę na Chiny. Tutaj jeszcze przy okazji trzeba powiedzieć o Europie, która teraz próbuje walczyć z inflacją. Stopy procentowe poszły o tam symboliczne 50 punktów, tak? Bazowych?
Bazowych, tak. Czyli babcia Krysia teraz... podniosła.
Ale jednocześnie, co też, żeby było zabawne, wszystkie świńskie kraje, czyli Portugalia.
Irlandia, i to jest oficjalny skrót, czy to tak Grecja, też ktoś go tak to jest, ukuł?
No, oficjalny,
tak.
Wydaje. No, jeżeli sobie patrzysz na definicję z krajów PIX.
To jest super, muszę zapisać to zdjęcie. Super
świnie, rano. Tak. Kraje świnie w złej sytuacji budżetowej. Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania i ostatnio również Irlandia doszła. Czyli także do świnie, tak jak z... Jak się nazywał ten program z Kermitem Żabą?
Muppet Show.
Tak, Muppet Show. No to do Muppet Show, czyli mamy świnie w Europie, świnie w kosmosie i kraje PIX mają te... Dlaczego mówimy o krajach PIX? No bo one będą teraz ratowane dodatkowym dodrukiem, czyli równolegle z podwyżką stóp procentowych te kraje, które należą do strefy PIX, one będą ratowane dodatkowymi pieniędzmi z Europejskiego Banku Centralnego.
Ale w sensie, że będzie prowadzony skup obligacji, prawda, tych krajów. Czyli jakby wszyscy członkowie strefy euro będą się zrzucać na to, żeby Włosi, Grecy, Irlandczycy, czyli wszyscy, którzy uprawiali nieodpowiedzialną politykę monetarną albo byli beneficjentami tego efektu Cantillona, będą się zrzucać na to, żeby jak najdłużej utrzymać jakby w stanie śmierci, albo uniknąć stanu śmierci klinicznej strefy euro, prawda? No bo jak upadną Włochy, no to rozpadnie się całe euro, prawda? Może nie wiem, czy Irlandia by była takim zagrożeniem, no ale Grecja, Włochy, Hiszpania, prawda? No to systemowe zagrożenie. Oni lubią takie określenie. To jest systemowe zagrożenie dla euro. No więc. Więc mamy tutaj w Europie też się dzieje, słuchajcie. Pozdrawiamy naszego ulubionego pana prezesa Jastrząba, dzięki któremu nie weszliśmy do strefy euro, póki jeszcze, prawda? Cieszmy się, że nie będziemy musieli się zrzucać my i nasze dzieci na sygnalizowanie cnót Europy Zachodniej. No i wiesz, czytam właśnie, jestem pod wrażeniem ogromnym książki nowej Petera Zeyana, na, nie wiem jak go się czyta. No, może ktoś z was kojarzy, generalnie to jest taki Jacek Bartosiak, tylko że za oceanem. On przewidział, taki właśnie amerykański Jacek Bartosiak, on przewidział to, że Rosja dokona inwazji na Ukrainę już 2 lata temu. Generalnie teraz jest w ogóle wyniesionym na piedestał geopolitykiem, geostrategiem. No i jego książka wyszła 14 czerwca, a audiobook wyszedł 22. No jestem w trakcie czytania, jestem już za połową i generalnie powiem wam, że ta książka jest takim spojrzeniem w przyszłość i podsumowując w 2 słowach, przepraszam za wyrażenie, mamy przejebane. Bo on udowadnia, jego zdaniem 2019 rok był najlepszym rokiem, jeśli chodzi o gospodarkę na świecie, najlepszym rokiem w historii i już takim pozostanie. Już nigdy ludzkość nie osiągnie takiego dobrobytu, jaki miała w 2019 roku. A w wyniku wybuchu COVID-u rozpoczął się nieuchronny proces deglobalizacji, czyli rozpadu porządku światowego, w którym Stany Zjednoczone były gwarantem bezpieczeństwa i unifikowały front szeregu krajów, które mogły przestać ze sobą walczyć i dbać o wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo, a mogły ze sobą handlować. I to doprowadziło do 70 lat prosperity, które były ewenementem, jeśli chodzi o skalę światową, bo nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie mieliśmy pokój, oczywiście o ile możemy nazwać to wszystko pokojem, ale kraje dość ze sobą zaczęły handlować i każdy kraj na świecie mógł zamówić cokolwiek od każdego innego kraju na świecie dzięki temu, że lotniskowce amerykańskie pilnowały dróg handlowych na oceanach światowych. No i teraz nieuchronnie ten proces się odwrócił wraz z wybuchem COVID-a. Wojna na Ukrainie to jest jeden z objawów tego, to co się dzieje na Sri Lance, w Chinach. To wszystko jest objawem deglobalizacji, rozpadów łańcuchów dostaw, przeprojektowaniu łańcuchów dostaw. To z ciekawych rzeczy, takich już wymiernych ciekawostek. Sorry Lechu, ale tak chcę taki...
Nie, słucham, ja słucham z zaciekawieniem.
Mianowicie upadnie handel międzynarodowy w takim zakresie, jak go widzimy, czyli te wszystkie rekordowe tankowce, jak ten Evergreen, który zablokował kanał Suezki, to one już będą nierentowne, jeśli chodzi o przewóz towarów. Będą rentowne tylko dużo mniejsze statki. Dojdzie do plagi piractwa. Jego zdaniem piractwo wróci do łask, ponieważ Stany Zjednoczone nie będą w stanie utrzymać bezpieczeństwa na wszystkich szlakach, co sprawi, że piractwo znowu będzie rentowne. Mało tego, on spekuluje, że piractwo na poziomie narodowym zacznie kwitnąć. To znaczy, rządy będą finansować...
Już się przecież kradnie te statki ze zbożem, nie?
Tak. I rządy będą finansować organizacje pirackie.
No to w sumie nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, bo przecież to historycznie pierwsi korsarze to byli wynajęci przez koronę brytyjską.
Oczywiście, no tak. No ale oczywiście on to o tym też opowiada, bo to jest cały rys historyczny i to jak on pokazuje, w jakim kierunku będziemy szli. No i deglobalizacja będzie się również odbywać na poziomie finansowym, czyli oczywiście cały wielki dział finansowy o systemie fiat. To jest w ogóle te wszystkie absurdy, czyli to, co wiesz, uzależnienie Niemiec od gazu rosyjskiego, to jest absurd, do którego doprowadził system fiat. To, że wiesz, to, że Parlament Europejski decyduje o tym, że samochody spalinowe nie mogą jeździć po 35 roku w Unii Europejskiej, to wszystko on też udowadnia, że to jest spowodowane tym, że pieniądz był za darmo. To, że nagle się okazuje, że można ideologicznie w ogóle, wiesz, każdą ideologię sfinansować. Jako mamy, że my rządzimy, w co idzie pieniądz, to możemy cokolwiek sfinansować. Każdą ideologię możemy sfinansować. No i dochodzi do takich absurdów, że Europa strzela sobie w kolano 100 metrów przed metą. Generalnie polecam książkę, bardzo depresyjna, spojrzenie w przyszłość, no niestety jest w języku angielskim.
Nie możesz polecać depresyjnych książek, depresja to przecież jest epidemia światowa w tej chwili.
Którą chciałbym dołożyć jeszcze, to, że on zupełnie odrzuca Bitcoina. Raz się pojawia wzmianka o Bitcoinie i jego zdaniem Bitcoin to jest meme money. Jego ulubioną kryptowalutą jest Dogecoin, który pokazuje prawdę o kryptowalutach, że są nic nie warte, że są tylko wirtualnym pieniążkiem i że tak naprawdę Stany Zjednoczone są jedyną arką bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone mają duży wewnętrzny rynek, są w stanie zaspokoić swoje wewnętrzne potrzeby, nie muszą się przejmować światowym ładem, bo nikt ich nie będzie atakował, bo są wyspą na oceanie i Stany Zjednoczone będą miejscem, gdzie będzie bezpiecznie, a wszyscy inni wokoło będą się napierdzielać. Taki jest mniej więcej wniosek. I Bitcoin nie ma tu, jakby to nie jest rozwiązanie żadnych problemów. A fiat, wynalazek fiat był najlepszym, co się mogło stać dla ludzkości. W jego opinii. W ogóle on jest boomerem, nie? I to też bardzo ciekawe poznać taką perspektywę boomerską. Ale faktycznie argumenty, które podaję, no to fiat pozwolił jednak skredytować budowę infrastruktury, która wyciągnęła z biedy miliardy ludzi. Także.
Ale słuchaj, to jest jak z tym mitem zbitej szyby troszeczkę. No, możesz jakby równoległą rzeczywistość, która się nie zadziała historycznie, no ciężko krytykować, porównywać, tak? No, jeżeli nie wiesz, jakie szanse utraciliśmy przez to, że finansowaliśmy te, a nie inne projekty. Nie wiem, czy sfinansowanie Tamy Hoovera na przykład było bardziej sensowne niż to, jak inaczej by ludzie w gospodarce wykorzystali te pieniądze, gdyby nie poszły w podatkach na budowę tej tamy. I tak dalej, i tak dalej. No więc jakby wszystkie takie alternatywne rzeczywistości ciężko porównywać alternatywne rzeczywistości, bo się nie zadziały, tego. Tak? Tak. No właśnie, więc
znaczy, on też udowadnia, wiesz, cały czas powtarza jak mantrę, że deflacja jest zła, nie? Musi być. To w ogóle kolejna książka, w której słyszę. Oczywiście te książki, które czytam ostatnimi, są pisane przez boomerów. Jedną z nich między innymi Bernanke, które czytałem i porzuciłem, bo nie da się tego słuchać. Ale oni wszyscy zakładają pewne aksjomaty, które moim zdaniem w ogóle trzeba zacząć kwestionować. Na przykład to, że. Wiesz, jako że dochodzi do zapaści demograficznej, w ogóle na świecie dochodzi do tej zapaści demograficznej i nadpopulacja to w ogóle nie jest zagrożenie. Naprawdę grozi nam totalna depopulacja i to, że jest brak zastępowalności pokoleń. Oni mają taki aksjomat, że kto będzie pracował na te następne pokolenia? Jakby nie oni.
Kto będzie finansował piramidę?
Kto będzie finansował wpłaty pierwszych inwestorów do systemu? Tak. No i wiesz, i w ogóle nie potrafią, jakby nie widzą takiej linii argumentacji, że może wiesz, automatyzacja, optymalizacja produkcji, postęp technologii, sztuczna inteligencja, prawda, że to jest jakaś odpowiedź na to. Nie. Że dla nich to jest w ogóle jakaś mrzonka, nie? Najczęściej.
Ale z drugiej strony ci sami ludzie mówią, że. My ludzie powinniśmy ograniczyć naszą obecność na tym świecie, że populacja jest zbyt duża. Ci sami ludzie, że rodzimy za dużo dzieci, które emitują zbyt dużo CO2. Ja sobie nawet kupiłem, proszę ciebie, taki czujnik CO2, proszę, to może pokażę do ekranu.
Żeby nie być gołosłownym, tak?
O, nie wiem. O, proszę, czujnik CO2, który pokazuje, o teraz rośnie, bo ja chucham w tą stronę, więc jak pochucham sobie trochę w to, no to o, już jest 700, 900, o, już zgłasza alarm, czyli...
Uciekaj, chowaj się!
Chowaj się, więc w momencie, kiedy czujnik przekracza poziom 900 ppm na jednostek na milion CO2, no to już alarm, znaczy się, że trzeba się ewakuować z pomieszczenia albo otworzyć okno. Mogę tutaj, wiesz, no ja tutaj generuję gazy cieplarniane w tym pomieszczeniu, w którym teraz jestem, więc...
Ale właśnie, jak dla mnie ta książka jest ogromnym pocieszeniem, wiesz, bo ja pewnie wielu z was też tak miało, że ta obawa o klimat świata generuje stres, bo wiesz, cała ta narracja, ona jest przerażająca, za chwilę się wszyscy ugotujemy, teraz mamy falę upałów i to na pewno jest wszystko spowodowane tymi zmianami klimatów i szczególnie ludzkim działaniem oczywiście, ale to jest bardzo pocieszające, ludzkość zaraz wyginie, słuchajcie, cieszmy się, nasza planeta przetrwa, ludzkość jest w trakcie wyginania, nie jak,
wiesz, znaczy, no, ale żeby nie było, to jest jakby... Oni żyją w takich dwóch równoległych przekonaniach, tak. Właśnie takim, że musimy ograniczyć populację, ale z drugiej strony mówią, że nie będzie komu finansować
piramidy,
piramidy finansowej. No, ale zmieniając troszeczkę temat, tutaj w komentarzach padła informacja o tym, że dolar nam spadł tutaj na 4,7, że pogłoski o śmierci PLN zostały policzone, więc sprawdziło się to, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że jak już mówimy o tym, że dolar jest na szczytach, to znaczy, że pora sprzedawać dolary z powrotem na złoto i to się sprawdziło.
Więc kupujemy, tak, z powrotem, czy jak?
Tak. Więc jak zaczynamy mówić o tym, że dolar jest na kolejnych szczytach, to znaczy, że to już jest czas, żeby shortować.
Tutaj
i się sprawdziło.
Pytanie o mareczkę, o markę tego gadżeta, co tutaj podałeś, tego czujnika, czy chciał sobie też się pobawić.
Nawet nie wiem. No, na Allegro tego jest mnóstwo, czujniki CO2, tam jeszcze jakieś parę innych nieciekawych gazów monitoruje. Ja bym zwrócił uwagę, że żeby ogólnie nie wdychać tlenku węgla, chociaż to by rozwiązało prawdopodobnie problem populacji i globalnego ocieplenia, gdybyśmy wdychali tlenek węgla.
Tak. Odnośnie tej książki, bo tutaj Adam mi zarzuca, że mi ta książka szkodzi. Generalnie uważam, że czytanie nie szkodzi, po pierwsze. Po drugie,
ja uważam, że szkodzi. Ja uważam właśnie uważam, że czytanie książek jest bardzo niebezpieczne.
Powinno się czytać tylko Bitcoin Standard. Tylko Bitcoin Standard i Fiat.
Czytanie książek jest szalenie niebezpieczne, bo trafisz na złą książkę i ona może ci skrzywić wizję świata do końca życia.
Ale ja lubię, jak ktoś, wiesz, rzuca wyzwanie mojemu intelektowi po prostu i próbuje zaburzyć, bo i wydaje mi się, że jestem na tyle oczytanym człowiekiem, że jak ktoś pierdoli co poły, to po prostu odkładam tą książkę, jak Ben Bernanke na przykład, nie? No nie.
Zbawię. Ale chwila, on uratował przecież świat przed kryzysem.
Tak, o Jezu, uratował. I w ogóle cała książka jest tylko o tym, że on uratował ten świat w 2008 roku. A jaka jest prawda, to wszyscy widzimy właśnie. Ale ja tylko powiem, że generalnie czytając książkę Petera Zeynana, generalnie jestem mega byczo nastawiony do Bitcoina. Jak dla mnie, czytam tę książkę i dla mnie Bitcoin jest odpowiedzią na wszystkie te problemy, które on tam przewiduje w nadchodzącym czasie. Także on moim zdaniem jest ograniczył się mentalnie do Dogecoina, nie? Po prostu. I jest trochę zbyt usadzony w tej boomerskiej rzeczywistości. No, tyle.
Ojej. No, ale nieprzygotowany umysł, jeżeli czyta książki, to może stać się ofiarą tych książek. Więc ja bardzo bym zwracał uwagę na to, żeby uważać, co się czyta i żeby na siłę nie wciskać dzieciom książek do czytania, nie zmuszać dzieci do czytania, no bo większość tych książek, no chociażby obowiązkowe, masz kanon lektur obowiązkowych. Znacie coś takiego. Dlaczego one, nazywa się to kanonem lektur obowiązkowych? Z jakiego powodu? Dlatego, że propaguje pewne idee, konkretne idee, no tak, które system edukacji chce, żeby wasze dzieci od małego posiadł. No. Więc dlatego twierdzę, że czytanie książek może być szalenie niebezpieczne. Nieprzygotowany umysł.
No dobra, zgadzam się z tym. Koniec, zamykamy kącik. Słuchajcie, ja dodaję tutaj do naszej
zła lektura boli całe życie.
Kwarantanny dodam kącik czytelniczy, a tymczasem przechodzimy do kącika Lightning Network, jednego z ulubionych waszych kącików, bo tutaj Lechu, ja nie wiem, Lechu, skąd ty bierzesz te linki do tych produktów, jak ty to znajdujesz, powiedz, jest jakieś repozytorium, gdzie to wszystko można znaleźć, bo ty po prostu wynajdujesz takie perełki, że szok, słuchajcie, kilka ciekawych.
Objawienie, to zazwyczaj jest objawienie.
Bo Lechu tak siedzi i myślę sobie, a przydałby się taki produkt. Później wpisuję to w Google i a, już ktoś to zrobił. Tak?
W każdym razie, nie wiem, czy kojarzycie, jest taki bardzo śmieszny portfel, a raczej taki zestaw, taki można by być kompendium różnych narzędzi, które się nazywa lnbeats.com. Jest to całkowicie eksperymentalne narzędzie, ale tam jest mnóstwo różnych narzędzi do pracy z Lightning Network, jakieś pluginy, nie pluginy, do różnych zastosowań. Tak, możemy to pokazać. W każdym razie, znaczy LNBeats teraz wprowadził nowy plugin do WordPressa, czyli do WooCommerce'a, czyli możecie sobie zintegrować swoje konto LNBeats i wprowadzić możliwość płatności w Lightningu w bardzo prosty sposób do swojego WooCommerce'a, czyli macie sobie tutaj plugin LNBeats for WooCommerce, wtyczka, i możecie to sobie zintegrować ze swoim kontem LNBeats. Tylko uwaga, dla wszystkich tych, którzy używają LNBeats, oficjalna strona lnbeats.com to jest tylko i wyłącznie, mimo że można sobie tam utworzyć konto, ono działa, macie swoje klucze we własnej przeglądarce zapamiętane i tak dalej, to jednak jest to działa na węźle, które jest deweloperskie, o małej tam przepustowości no powiedzmy jakichś tam ograniczeniach sieciowo-sprzętowych, więc nie należy używać lnbeats.com produkcyjnie, trzeba postawić własny węzeł z własnym oprogramowaniem LNBeats, jeżeli chcecie korzystać z tego typu walleta. I więc oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze, no ale trzeba samemu sobie na serwerze zainstalować LNBeats, ale do testów jak najbardziej bezpośrednio strony lnbeats.com do zabawy, do takich powiedzmy działań prototypowych można jak najbardziej korzystać. Także na początku sobie z lnbeats.com integrujecie taki plugin WooCommerce'owy, a potem już tak naprawdę ze swoim własnym węzłem i własną instancją LNBeats na własnym serwerze. To tyle, jeśli chodzi o nowości z LNBeats. Powstał nowy portfel VaultPay z myślą o point of sale, czyli o takiej sprzedaży detalicznej. Natomiast ja nie widzę tutaj w przypadku tego portfela jakiejś konkretnej przewagi wobec Breeze. No, jeżeli każdy, kto sobie
najważniejsze
zainstaluje...
Najważniejsze, że jest alternatywa, Lechu. To jest najważniejsze.
No jest, tak, jest alternatywa. W każdym razie wymaga założenia konta, tak naprawdę nie twoje bitcoiny, portfel jest całkowicie kustodialny. Plus do tego
ale
nie,
to dla
nie widzę,
tak?
Nie widzę, nie widzę, tak, dla sprzedawców, no możecie sobie tam definiować produkty, jakieś tam, tak jak w typowym point of sale, no może jest wygodniejszy niż Breeze, może się tak wydawać, ale ja nie widzę specjalnie przewagi wobec tego, dlaczego ktoś nie miałby, powiedzmy pracując na targowisku, korzystać bardziej z Breeze'a. No moim zdaniem osoba bardziej doświadczona powinna korzystać z Breeze'a, tutaj powiedzmy taki sprzedawca, który nie czuje się jeszcze pewnie z Lightning Network ani z Bitcoinem, no to może rzeczywiście sobie korzystać z takiego VaultPay'a. Ale ma obsługę NFC, z tych kart zbliżeniowych, lightningowych, więc zawsze jest to alternatywa. No pytanie, czy jest wsparcie dla języka polskiego, tego nie wiadomo, ale jest to jakaś alternatywa dla Breeze'a, jeżeli ktoś by myślał o takim rozwiązaniu takiego portfela point of sale. Kolejne narzędzie to sendsats.lol, czyli możliwość wygenerowania własnego adresu lightningowego, bo dla przypomnienia w sieci Lightning możecie nie tylko wysyłać swoje środki na te kryptograficzne invoice'y ogromnej długości albo jakieś takie. Może każda osoba może mieć swój własny adres, który wygląda jak adres e-mail. I na ten adres, przypominający adres e-mail, można wysyłać normalnie satoshi między portfelami, które wspierają ten protokół. Niestety w sensats.lol działa tylko i wyłącznie przy integracji z węzłami C-Lightning, czyli jeżeli ktoś z Was używa domyślnie na przykład Umbrella i ma zainstalowany węzeł LND, a nie C-Lightning, chociaż w Umbrella można już używać C-Lightning, no to nie może z tego skorzystać. Trzeba mieć węzeł lightningowy w oparciu o C-Lightning implementację, bo jest druga konkurencyjna implementacja Lightning Network. Ale wtedy możecie sobie, chociaż tak naprawdę jeżeli używacie Wallet of Satoshi chociażby, to też możecie sobie taki adres w formie e-maila wygenerować z portfela i na przykład wpisywać go w takich usługach jak satsbank.com, gdzie chcecie, żeby automatycznie wam wypłacano na ten adres środki.
Panie, bo to nie trzeba, ten problem w Lightningu mamy, nie? Że za każdej transakcji trzeba wygenerować fakturę, polecenie zapłaty, tak. Nie? A tutaj możemy sobie skonfigurować po prostu stały adres czytelny dla człowieka.
I zawsze ktoś ci może wysłać.
To był zarzut dla Bitcoina, że wiesz, że to takie
to tyle, jeśli chodzi
o adresy i tak dalej.
Narzędzia Lightning, stricte lightningowe, tutaj chciałbym dojść do nowego pomysłu, chociaż nie wiem, czy będę polecał ten pomysł, ale warto o nim powiedzieć, że jest taka koncepcja. Borderwallets.com. Więc tutaj twórcy tego rozwiązania zaczęli zastanawiać się właśnie, co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś w przysłowiowych skarpetkach przechodzi przez granicę i musi zapamiętać swój seed, czyli zapamiętać taka swoje 20...
Taka potrzeba. Wyobraź sobie, ktoś może mieć taką potrzebę.
No, ostatnio ona się dosyć często realizuje, ta potrzeba. O ironio. I musisz te 24 słowa zapamiętać, no nawet w sytuacji, kiedy wiesz, nie możesz sobie zapisać tego na kartce, no bo nawet zapisanie tego na kartce może być niebezpieczne, ktoś tą kartkę może ci zabrać, ty musisz zapamiętać tego seeda. No i oni wpadli na pomysł taki, że ludzki mózg dużo łatwiej radzi sobie z zapamiętywaniem schematów, kształtów niż słów. Więc jeżeli sobie wygenerujesz taką losową tablicę wszystkich możliwych słów, które występują, mogą występować w seedzie i sobie narysujesz jakiś swój wzór na tym schemacie.
Ale to muszę wygenerować nowy seed, jakby tak?
Tak, nową tablicę sobie wygenerujesz. Chociaż rysujesz sobie jakiś schemat, który jest... Tak, dokładnie. Więc moim zdaniem pomysł jest...
Ciekawy.
Szli w ciekawą stronę, ale jednak wprowadzili dodatkowe problemy moim zdaniem.
Tak, no i pytanie, wiesz, to jest jednak w przeglądarce, prawda? Ktoś tam te kliki może gdzieś rejestrować. No ciekawy pomysł. Ja, ale
nie jestem tego przekonany. No w każdym razie chcieli jakby spróbować rozwiązać ten problem zapamiętywania seeda. No ale są zapewne, jak każdy w dzieciństwie uczył się różnych metod mnemonicznych, łączenia słów, czyli nawet bez problemu można nauczyć się 24 słów metodą mnemoniczną i potem być w stanie to odtworzyć.
Łukasz proponuje ciekawy sposób na przejście w skarpetkach przez granicę. Jajeczko skinner jajka i przysiad. I wtedy...
Nie byłbym taki pewien.
Nie. Tak.
Wiecie, ale... jak ktoś na filmach, przecież w wszystkich filmach jest widać, że jak ktoś trafia do aresztu, to każą mu kichnąć.
Przysiadam. I kasznąć,
prawda? Kasznąć w odpowiedniej pozycji.
Ale odnośnie seedów, to zawsze mi taka przychodzi refleksja, jak myślę o seedach, że to jest taki bardzo fizyczny aspekt Bitcoina. Ludzie mówią, że Bitcoin nie jest, że Bitcoin jest cyfrowy, on nie istnieje, on jest jakiś tam, wiecie, jest tylko zapis jakiś, ale finalnie jak już robisz zapisujesz swój seed, to nagle się okazuje, że to jest strasznie materialny wymiar Bitcoina. Bo tak. To, co z nim zrobisz, z tym materialnym kawałkiem, na którym została zapisana ta informacja, którego możesz dotknąć, nie? Który może ulec zniszczeniu, zalaniu, spaleniu, innemu, no, wszystkiemu, co fizyczne, prawda? To jest, jak ja o tym myślę, to zupełnie odrzucam pomysł pod tytułem, że Bitcoin jest cyfrowy i to tam jak nic nie istnieje. Oj, to znaczy, że nie miałeś Bitcoinów. On jest fizyczny. Jest problem, co z nim zrobić, bo to, rozumiesz? Bo do pieniądza to sobie wpłacisz do banków i znikną, nie? Ale tutaj co zrobić z Bitcoinem? Tego nie wpłacisz przecież do banku, no. Tak. Taka refleksja mnie naszła. No dobra.
A propos właśnie trzymania kluczy, no to trzeba wspomnieć o nowej koncepcji, która też jest dość kontrowersyjna. Otóż pojawił się pewien koncept tak zwanych fedimintów, czyli wykorzystania protokołu ślepych podpisów w tworzeniu federacyjnego zarządzania kluczami dostępu do bitcoinów. Czyli za pomocą protokołu Fedimint, czyli tutaj możecie sobie poczytać to na stronie fedi.xyz, można stworzyć dosyć zaawansowane schematy zarządzania kluczami i no powiedzmy takiego federacyjnego przesyłania bitcoinów, czyli możesz na przykład z całą swoją rodziną stworzyć taką federację albo ze swoimi znajomymi i na przykład no powiedzmy teoretycznie twierdzą, że to rozwiązuje problem tego, że na przykład umrzesz i co się stanie z twoimi bitcoinami i tak dalej, więc...
Ale to jeszcze nie działa, prawda? Bo to
jeszcze nie działa.
Koncepcyjnie opracowywane, tak?
Tak. No to jest, można by powiedzieć, że federacyjny protokół elektronicznej gotówki. Działający właśnie, to jest o tyle ciekawe, że działający w ramach starego, bardzo starego protokołu ślepych podpisów. W ogóle to jest bardzo ciekawe, jest fajna wizualizacja tego, jak działa protokół ślepych podpisów. Czyli jak udowodnić, że ktoś podpisał się pod danym dokumentem, ale tego dokumentu nie widział.
Masz tą wizualizację tu, czy nie?
Tutaj na tej stronie nie ma, ale no, można zrobić bardzo prostą demonstrację za pomocą kopert, w których są ukryte dokumenty razem z kalką papieru. Czyli jeżeli w środku jest jakiś dokument, tak, który masz na przykład jakieś tajne hasło, jest na tym dokumencie i powiedzmy osoba podpisująca ten dokument nie może zobaczyć tego hasła, ale musi się podpisać pod tym dokumentem, więc jeżeli w kopercie znajduje się kalka i przez tą kalkę ktoś dokona podpisu, no to w tym momencie wiadomo, że potem jest dowód na to, że ten ktoś się pod tym dokumentem podpisał, ale nie widział samego dokumentu, więc może stwierdzić, tak, to jest mój podpis cyfrowy, no fizyczny czy cyfrowy, ale bez konieczności ale widzenia danego dokumentu.
Nie tylko informacji. Może
informacji, tak, informacji. Tak, dokładnie informacji. I właśnie ten protokół jest zaimplementowany w formie cyfrowej. Można właśnie go między innymi też próbować wykorzystać do głosowania w wyborach. O tym też kiedyś rozmawialiśmy, że protokół ślepych podpisów może być wykorzystany do tego, żeby na przykład być w stanie generować ważne karty do głosowania dla osób i móc zapewnić na przykład anonimowość głosowania na ważnych kartach do głosowania, które zostały na przykład podpisane protokołem ślepych podpisów przez komisję wyborczą. I to jeżeli mówimy tutaj o na przykład głosowaniu przez internet. Kryptografia daje bardzo fajne rozwiązania i tutaj właśnie na bazie tych takich klocków, fundamentów kryptograficznych można takie budować rozwiązania właśnie jak Fedimint. No na ile to będzie bezpieczne?
Będzie działać, faktycznie. To na pewno zobaczymy. Zrobimy sobie jakąś taką demonstrację na live, jak to zacznie działać. Zrobimy.
Ale to dopiero w 2023 roku.
No, to ma działać w przyszłym roku, także zrobimy rozproszony klucz. Wszyscy widzowie kwarantanny będą mieli część tego klucza i. No, ciekawe, zobaczymy, jak to się tam potoczy. No dobra, jak tam Bitcoin? Jak tam Bitcoin dzisiaj się trzyma? 23 464 dolary, także podczas kwarantanny Bitcoin poszedł do góry, jak to ma w zwyczaju. No i teraz pytanie, czy utrzyma się ten tygodniowy trend, twoim zdaniem, Lechu? Czy zejdziemy poniżej 20 tysięcy, czy już nie zobaczymy Bitcoina za 20 tysięcy? I to jest pytanie do was wszystkich. Czy zobaczymy jeszcze Bitcoina za 20 tysięcy, waszym zdaniem?
Wracam do tego, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Nie wiadomo, dlatego trzeba skupować, uśredniać zakupy, korzystać z okazji, że Bitcoin jest wystarczająco nisko. Być może zwali się do 16 tysięcy, być może będzie to kolejna okazja, żeby dokupić sobie. Nie da się w tej chwili tego dokładnie przewidzieć. Może, jeżeli teraz wyskoczy na 30 tysięcy, no to wszyscy będą myśleli, a mogłem kupić, tak? Spadnie do 16 tysięcy, o to była, nie wiem, jakiś skok, odbicie martwego kota albo coś tam. Tak. Więc jest dużo zagrożeń nadal czyhających na rynku. Jest cały czas, powiedzmy, teoretycznie Mt. Gox i parę innych problemów, które mogą się pojawić, jakieś nowe regulacje, jakieś nowe, wiesz, jeżeli Biden w tej chwili na przykład ogłosi w ramach swojego alarmu klimatycznego zakaże kopania bitcoinów, no to też będzie jakiś tam cios w rynek. Nie wiadomo, nie wiadomo. W każdym razie dla zasady, dla idei, dla tej niebezpiecznej idei, którą można właśnie wyczytać z książek. No, w sumie fakt, bo jeżeli na przykład ktoś jest przeciwnikiem Bitcoina i uważa, że Bitcoin jest szkodliwy dla świata, dla gospodarki, dla klimatu, no to ta osoba może śmiało powiedzieć, że książki, które ja czytałem, były niebezpieczne, ponieważ wdrukowały mi do mózgu pewne idee, które są niebezpieczne według niego dla świata. A tych książek, które czytam, które zatruły mój umysł właśnie bitcoinem, no trochę było tych książek, począwszy od Misesa, Rothbarda i paru innych, a chociażby Hayeka, tak? Więc no to były te książki, które zatruły mój umysł de facto w tym, że gdy zobaczyłem Bitcoina, to wiedziałem, że to jest coś, czym warto się zainteresować. Ale przeciwnik Bitcoina powie, że to były właśnie książki, które propagowały niebezpieczne idee. Tak?
Słuchajcie, na koniec mamy przygotowanego dla was świeżutkiego mema. No, prawie półtorej minuty wideo. Mix Stranger Things z Bitcoinem. Także no, nowe dzieło sztuki mistrzów mimingu w krypto. No i celowo go pokazujemy wam na samym końcu, bo jakoś, a to nas zdemonetyzują, a to nas zbanują, a to właśnie Lechu. To zanim pokażemy tego mema, jeszcze sam wisienka na torcie w takim razie. Dawaj, co?
No pytacie, czy uklepujemy dołek. Na pewno uklepujemy w pewnym sensie dołek. Jeżeli sobie spojrzycie na nowy cool wskaźnik, nowy cool model ceny Bitcoina, który być może będzie lepszym modelem nawet niż Rainbow Chart, który był zrobiony dla żartu.
Także
macie
so much.
Nowy super model logarytmiczny, przepraszam, fraktalno-logarytmiczny model wzrostu Bitcoina. No on pokazuje,
ten będzie działał, na pewno ten będzie.
Tak, ten będzie działał, ten pokazuje, że już jest czas na zakupy, to jest, no bo zobacz, ale stworzony tutaj, proszę cię, w 1 października 2021. Niestety ja tu nie mogę zrobić play, bo musiałbym się zalogować, to może za chwilę.
Ale wiesz, dlaczego on będzie działał? Bo całą przeszłość się zgadza, w przeszłości się zgadza.
Proszę tutaj sobie zobaczmy, jak on się sprawdza teraz. Jest w zielonej strefie, może nie wiem, czy widzicie to dobrze, czy ekran jakoś nie Ale tutaj masz taką właśnie strefę zieloną, strefę zakupu i strefa czerwona, którą też słabo widać prawdopodobnie, ale to jest strefa przesilenia właśnie, kiedy jest strefa sprzedaży. Także idealnie tutaj wskazał moment, kiedy należy sprzedawać. No teraz jesteśmy w tej na samej granicy zielonej strefy zakupu, więc idealny moment na uśrednione zakupy. Wiadomo, że to jest tu jeszcze... miejscami może się dużo pozmieniać, to jest przy tej granicy 16 tysięcy czy 20 tysięcy, to wygląda praktycznie tak samo na tym wykresie.
Zawsze mnie bawi, ale... jak omawiasz wykresy. Linia wsparcia, trend, opór, odbicie.
Czary mary. Więc czary mamy kolejny model ceny Bitcoina, który będzie mógł zostać ośmieszony albo być nowym królem. Tak, więc no ale...
Cóż, zobaczymy. No, historia pokaże. Na pewno takie narracje są przydatne przy tradingu. Nie? Bo im więcej ludzi wierzy w jakąś narrację, tym bardziej prawdopodobnie jest, że tak będzie. Także zawsze można...
Poza tym nie mamy alternatywy. Nie ma alternatywy, no tylko...
Stock to flow umarło.
To nie mamy, w sensie nie mamy, i tak musimy kupić bitcoiny, i tak musimy mieć bitcoiny, no nie ma wyjścia, no bez względu na cenę, nie ma alternatywy, no musimy jakoś walczyć z tym systemem fiatowym, poświęcić no. się trochę.
A tak przy okazji właśnie
poświęcić skórę, mieć skórę w grze, przelać trochę krwi na walkę z tym perfidnym systemem.
Mamy rekordową ilość portfeli wygenerowanych na Bitcoinie z niezerowym bilansem. A teraz uwaga, specjalnie dla Was mem, za którego możemy zostać zbanowani. Za oczywiście naruszenie praw autorskich, ale co, czego my dla Was nie będziemy robić, także smacznego. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up.
Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best.
Fortune favors the brave.
Nie wiem, czy to nie zaspoilerowało końcówki całego sezonu Stranger Things przy okazji. Ale i tak nie dałem rady tego odejrzeć, także... Dobra, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się w takim razie miłego weekendu i aby Was inflacja nie zżarła. Hodl, do przyszłego tygodnia. Cześć.
Kupujcie węgiel. Pa.
Hodl węgiel.
Ja mam podpowiedź, bo węgiel można kupić w aptece.
I to bez kolejki. Kończ. Pa.